seniora rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz.
Witamy bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszymy, że możemy rozpocząć dla Państwa audycję Seniora Rada, w której mówimy o seniorach, która ta audycja jest przeznaczona dla seniorów. I dzisiaj należałoby to podkreślić na samym początku. Nie będziemy mieć w studio naszego radia gości, którzy są seniorami. Mamy osoby jednak zaangażowane w pomoc na rzecz seniorów. Dzisiaj naszymi gośćmi jest pani Danuta Brykowska, sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Witamy również pana Marka Przybyła, który jest przewodniczącym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, także wykładowcą Uniwersytetu Kaliskiego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Należałoby tutaj również podkreślić, że nasi goście to specjaliści pielęgniarstwa geriatrycznego, więc doskonale będą mogli nam powiedzieć o kwestii opieki nad seniorami. I może na początku chcielibyśmy zaznaczyć, jak to wygląda w świetle Państwa doświadczenia zawodowego. Seniorzy pojawiają się na przestrzeni działalności pielęgniarki, pielęgniarza i potrzeby są przecież ogromne. Kiedy spojrzymy chociażby na działalność naszego kaliskiego szpitala i gdybyśmy chcieli przejść się po poszczególnych oddziałach, to zauważymy, że mamy tam naprawdę wielu pacjentów właśnie w takim już podeszłym wieku.
Nie tak dawno debatowaliśmy na temat opieki długoterminowej, a część pacjentów z zakresu tej opieki to pacjenci geriatryczni. No może tego nazewnictwa gdzieś nie używamy na co dzień. Państwo mówicie o opiece senioralnej. No form opieki senioralnej jest bardzo dużo. Począwszy od stacjonarnej, po sąsiedzką, po asystentów, więc jakby form mamy mnóstwo, osób zaangażowanych również, a jeżeli chodzi o potrzeby osób starszych, doskonale pamiętam wypowiedź doktora Guzika swojego czasu na jednej z konferencji, że tak naprawdę to osoby starsze potrzebują towarzystwa.
Słuszna uwaga i piękne zdanie. Obecności drugiego człowieka.
Tak, a jeszcze zawsze pamiętam opinię osoby z rodziny starszej, która mówiła, że samotność jest najgorszą chorobą. Mhm. I to też doskonale pamiętam, więc poza opieką taką w instytucji mamy szereg form i pomocy i jakby idziemy w tym kierunku, dlatego że starzejące się środowisko tego, ludzkość starzejąca się tego potrzebuje.
Tak jak pani redaktor powiedziała, pacjentów starszych możemy spotkać w szpitalu, w różnych oddziałach, przychodniach, dlatego że okres senioralny, starszy okres wiąże się też z wielochorobowością. Nasze życie wydłuża się, żyjemy jako społeczeństwo coraz dłużej, a no wiadomo, że wiąże się z tym, że tych chorób jest więcej, nasz organizm słabiej funkcjonuje, potrzebujemy wtedy wsparcia i leczenia. Niestety dane statystyczne pokazują, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, mamy już ujemny przyrost naturalny i mamy coraz więcej osób starszych, nasze społeczeństwo się starzeje. Osób, których rodzą się, wchodzą do społeczeństwa, jest coraz mniej w stosunku do osób w wieku podeszłym, co wiąże się z tym, że osoby w wieku podeszłym potrzebują więcej opieki, większej ilości świadczeń zdrowotnych i w związku z tym no, musimy być przygotowani do udzielania takiej pomocy.
Ale nie tylko w szpitalach, prawda? Są inne miejsca, inne instytucje, gdzie taka opieka jest niesiona seniorom.
Tak, miejsc jest bardzo dużo. W szpitalu przebywają seniorzy, którzy ze względu na swój stan zdrowia obecny wymagają całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej. Natomiast są miejsca, gdzie seniorzy mogą przebywać na co dzień, że tak powiem. Są to chociażby domy pomocy społecznej, czy to publiczne, czy prywatne, gdzie seniorzy znajdują opiekę również całodobową. Ostatnio w Kaliszu funkcjonuje również oddział dzienny dla seniorów, dla pacjentów, którzy wymagają opieki w ciągu dnia, ich najbliżsi, ich rodzina pracuje, mogą takiego seniora odwieźć, zostawić na czas swojej pracy w oddziale dziennym, gdzie senior ma zapewnioną opiekę, ma zapewniony posiłek, rehabilitację, ma zapewnione zajęcia, aktywność fizyczną i to daje możliwość pracy, aktywności zawodowej dla członków jego rodziny. W tej chwili mówi się coraz więcej na temat deinstytucjonalizacji opieki nad seniorami, żeby odchodzić od dużych domów pomocy społecznej, od umieszczania w jednym miejscu wszystkich seniorów, a zapewnienia wsparcia i opieki seniorom w środowisku domowym tak długo, jak to jest tylko możliwe i zapewnienia również wsparcia rodzinie pacjentów, żebyśmy rodzinę wyposażyli w niezbędną wiedzę, pomocy, umiejętności, żeby mogli jak najdłużej sprawować opiekę nad seniorami w środowisku domowym.
Takie osoby są przygotowywane do takiej pracy, do takiej pomocy, tak?
Tak, w tej chwili w Kaliszu zasługuje na uwagę chociażby kurs, który jest organizowany przez Fundację Mocniej Miłością i tutaj przygotowywani są wolontariusze, ale też członkowie rodzin, którzy mają osoby starsze, niepełnosprawne i są przygotowywani do świadczenia fachowych świadczeń pielęgnacyjnych, których mogą udzielać względem swoich bliskich.
Jeszcze o charakterze pracy w tych miejscach, które pan wymienił wcześniej. Jak wygląda ten charakter pracy z waszej perspektywy państwa?
Tak jak powiedziałem, pacjenci często wymagają jakichś interwencji medycznych, pomocy takiej medycznej, jakichś procedur medycznych, ale bardzo często jest potrzebna opieka, pomoc, zainteresowanie osobami starszymi, zwrócenie uwagi. Mówię o oddziale dziennym, gdzie są pacjenci, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają opieki, bo nie mogą zostać sami w domu. Tam jest prowadzona rehabilitacja fizyczna, są prowadzone zajęcia dla tych pacjentów, żeby zająć czas, a także usprawnić tych pacjentów i tutaj wypełnić czas wolny.
Ale to jest, myślę, równie ważne, pani Danuto, jeśli chodzi o tę opiekę podejmowaną w domu, o której pani też wspomniała na początku swojej wypowiedzi. Pan Marek zaznaczył, że ważne, żeby osoba była przygotowana do tej opieki, ale to przygotowanie musi się łączyć również z dużym zaangażowaniem. To często pewnie nie lada wyczyn dla tych osób, żeby podjąć się takiej opieki, czy chociażby zorganizować to pod względem grafiku, organizacji czasu pracy, podziału obowiązków.
Tak jak powiedział Marek, te miejsca domy opieki, zwłaszcza dzienne, przygotowują również opiekunów z rodzin, instytucje, no oczywiście w sensie zawodowym, poza rodziną, do sprawowania takiej opieki. My specjaliści mówimy o wielkich problemach geriatrycznych. Na pewno specjaliści wiedzą, co mówię, ale ja powiem. Zapobieganie upadkom, edukacja w sensie diety, mega istotna, bardzo ważna. Zapewnienie bezpieczeństwa również w sensie terapii czy takich problemów, które każdy senior ma indywidualnych. Więc przygotowani nieczęsto nie są gotowi na objęcie takiej opieki. Stąd instytucje, tak? Nie oceniamy nikogo. Czy ta opieka jest zagwarantowana przez najbliższych czy przez instytucje? Mamy świetnie funkcjonujące instytucje, również państwowe i naprawdę jest wszechstronna opieka i nikt nie ocenia tego, czy to jest dobrze, czy źle. Różnie bywa w życiu.
Oczywiście, że nie oceniamy i myślę, że chciałabym tutaj, aby pojawiła się postać błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, która wam patronuje, bo to przecież ona była tą prekursorką wizji właśnie pomocy domowej, więc może powiedzmy, dokładnie, pani Danuto, o tym, dlaczego ten aspekt, kiedy chory, kiedy osoba w wieku seniora jest w domu i takiego wsparcia potrzebuje, dlaczego ta obecność tej drugiej osoby, która niesie tę pomoc i ten fakt, że są w domu, jest tak ważny. W czym pomaga?
We wszystkim. Pomaga we wszystkim. Powiem, że nie tylko samemu choremu, paradoksalnie powiem, tak? Jeżeli osoba starsza jest zaopiekowana, to spokojni są najbliżsi, sąsiedzi, Rzeczywiście Hanna Szanowska była prekursorką takiej medycyny otwartej, bo rzeczywiście można, nawet hospicyjnej, tak się mówi, że Hanna Szanowska, która no, wielkie dzieło zostawiła po sobie, jest prekursorką tej podstawowej opieki zdrowotnej, otwartej. Wcześniej mówiono otwartej, teraz to jest tak zwane POZ. Jeżeli pacjent jest zaopiekowany, to dobrze dla niego. Dla nas, którzy wykonujemy zawody medyczne, no to jest kwestia etyki i naszego powołania. Ja nie boję się słowa powołania. Natomiast to jest dobrze dla wszystkich, ja bym tak powiedziała, tak? My mamy misję, pacjent jest zaopiekowany, realizujemy się, a począwszy od POZ-u, ta pomoc, która może być realizowana na wyższych poziomach, nie jest często konieczna. Czyli jeżeli świetnie zaopiekujemy pacjenta w domu, nie jest potrzebna opieka stacjonarna. Starsi ludzie nie chcą być poza domem.
Tak, to przywiązanie do domu i obecność w domu jest wsparciem. Często słyszymy od osób, od seniorów, że nie chcą iść do szpitala.
Nie chcą tam. Chcą umierać w domu.
Tak.
Bardzo często teraz to bardzo odhumanizowane.
Mówiliśmy
misterium.
Tak, mówiliśmy o trudach pracy, jeżeli chodzi o opiekę nad osobą chorą, cierpiącą w tej przestrzeni życia domowego z perspektywy domowników, najbliższej rodziny. A jak to wygląda z Państwa perspektywy? Jakich trudów doświadczacie podczas opieki nad osobami wymagającymi pomocy, osobami chorującymi? Mówię tutaj oczywiście o tych osobach związanych z zawodami medycznymi.
Myślę, że okres senioralny u każdego przebiega inaczej. W zależności od tego, jak się przygotowujemy całe życie do starości, do tego schyłku naszego życia, tak naprawdę ten schyłek naszego życia później wygląda. Często obserwujemy osoby starsze, które są pogodzone ze swoim życiem, są pogodzone z tym, co przeżyły, co zrealizowały w życiu, są przygotowane nawet duchowo na to, że czas odchodzenia, koniec życia zbliża się coraz bardziej, ale są osoby, które mają problem z tym, żeby pogodzić się z tym, że to życie mija, że to życie tak szybko przeminęło, że to życie się kończy. I tutaj często te osoby, które nie zdążyły jeszcze czegoś zrealizować, czy chciałyby coś zrealizować, mają problem, żeby pogodzić się z tym, że tego czasu jest coraz mniej. Mówimy o opiece nad osobami starszymi, często chorymi, które ze względu na ogólny stan zdrowia nie mogą podlegać jakimś zabiegom operacyjnym, nie mogą podlegać jakimś procedurom, ponieważ już chociażby serce na to nie pozwala, czy ogólny stan zdrowia. Dlatego tutaj staramy się obejmować też te osoby opieką taką całościową, holistyczną. Tak jak mówiła Hanna Chrzanowska, która starała się, żeby pacjent był zaopiekowany w każdym z aspektów, tak? Najpierw chodziło o to, żeby ten pacjent był umyty, nakarmiony, żeby jego rany były opatrzone, żeby nie cierpiał. Najpierw to cierpienie fizyczne, później cierpienie duchowe i wreszcie tutaj też o tym życiu duchowym Hanna Chrzanowska zwracała uwagę na to, żeby zapewnić kontakt z kapłanem, kontakt z bliskimi. To Hanna Chrzanowska właśnie jako pierwsza wprowadziła zwyczaj odprawiania mszy świętej w domu chorego. I zwracała bardzo uwagę, właśnie tak podchodziła holistycznie, całościowo do pacjenta, do tej wszystkich sfer duchowej, fizycznej, że to wszystko jest ważne i na to wszystko musimy zwracać uwagę, że to nie jest tylko to, żeby wykonać zlecenia, żeby pacjent dostał leki, żeby parametry życiowe czy parametry badań się zgadzały, ale to jest również cała ta sfera duchowa, którą pacjent posiada.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierz naszych kwiat, tych sprzed laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak, kto wie, czy było tak, kto wie. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak. Wie, czy było tak.
Jeszcze ten wątek chciałbym, żebyśmy kontynuowali. Potrzeb i oczekiwań seniorów, osób cierpiących.
Oczekują obecności. Mhm. Ja znowu z uporem wracam do tego, że tak naprawdę potrzebują drugiej osoby najbardziej. Czasami te potrzeby czysto fizyczne są albo niezauważalne, albo mniej dotkliwe. Natomiast potrzeba drugiej osoby jest chyba najsilniejsza.
Jedna z pacjentek kiedyś powiedziała, że wie pan, z bólem fizycznym ja jestem w stanie sobie poradzić, bo ja mogę przyjąć tabletkę, mogę połknąć jedną, drugą tabletkę i ten ból minie, ale samotność, która mnie tak bardzo przeraża, na nią nie ma lekarstwa. Na nią lekarstwem jest tylko drugi człowiek i obecność drugiego człowieka.
I w tym wymiarze myślę, że szczególnie Państwo, podejmując się opiekę nad osobami starszymi, osobami cierpiącymi, współodczuwacie i pewnie często, kiedy brakuje przy tym łóżku chorego kogoś z najbliższych, to te uczucia są przelewane właśnie na Was i sięga się po Waszą dłoń, po Waszą obecność, Waszą bliskość.
Tak, te uczucia często dla pacjentów są bardzo trudne, to czasem są jakieś pozytywne emocje, często to są negatywne emocje i pacjenci, tak jak pani redaktor powiedziała, starają się przelewać na nas też te uczucia i my musimy posiadać świadomość tego, że to jest silniejsze, że pacjent często nie robi tego świadomie, że to, co odczuwa, dzieli się z nami tym i to nie są jakieś złośliwe działania czy inne, tylko po prostu temu pacjentowi najnormalniej w świecie z czasem trudno i potrzebuje tego drugiego człowieka, żeby powiedzieć o tych swoich problemach.
A jak Państwo reagujecie, bo na pewno też takie sytuacje się pojawiają, kiedy pacjent, ta osoba cierpiąca, no, zwraca się do Was czasem jak ksiądz i pyta, dlaczego Pan Bóg zesłał mi to cierpienie, tą chorobę, taką, a nie inną?
Tak, myślę, że to są jedne z najtrudniejszych pytań, kiedy pacjenci właśnie pytają, dlaczego akurat oni, dlaczego ich to dotyka, dlaczego jakieś tragedie w życiu, które mieli, dotknęły ich. No, są to bardzo trudne pytania, na które my nie znamy odpowiedzi i nawet nie próbujemy odpowiadać, bo to wykracza jak gdyby poza też nasze możliwości, poza tutaj
kompetencje
nasze, żebyśmy mogli na to pytanie odpowiadać. Często wsparciem dla nas wtedy są kapelani szpitalni, którzy przychodzą i przeprowadzają dłuższą rozmowę z tym pacjentem, czy pacjent chce się wyspowiadać i w czasie spowiedzi mówią o tych swoich problemach. Dlatego tutaj tak ważna jest też współpraca z kapelanem, który nas wspiera w tej posłudze wobec chorych.
Ale jesteście dużo dłuższy czas z takim pacjentem niż kapelan, prawda? Ksiądz przychodzi raz dziennie pewnie do chorego, a wy jesteście tam więcej godzin, więcej czasu przebywacie i jesteście takim pierwszym człowiekiem, z którym można porozmawiać, pierwszą osobą. No i czasem rzeczywiście to mogą być trudne rozmowy, prawda, na które nie ma odpowiedzi.
Tak, często są trudne pytania, często są problemy, które zostają z nami na bardzo długo. I tak jak pan powiedział, jesteśmy osobami pierwszymi, osobami, które spędzają najwięcej czasu i osobami, przede wszystkim zawód pielęgniarki i położnej to jest taki, gdzie my wchodzimy najbardziej w te strefy intymne pacjenta, zarówno strefy intymne te fizyczne, jak i psychiczne, gdzie podczas wykonywania toalety, tak, jesteśmy z tym pacjentem najbliżej, spędzamy z nim najwięcej czasu.
Mówimy o tym momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą chorą, cierpiącą, czy to właśnie w tej przestrzeni życia domowego, czy przy szpitalnym łóżku, czy jeszcze w innym miejscu niosącym pomoc choremu, ale kiedy pan Marek opowiadał o sytuacji seniorów na samym początku, to zrodziło mi się takie pytanie, czy nie jest często tak, że kiedy kończy się ten czas aktywności zawodowej w życiu seniora, to jakby pojawiają się właśnie choroby, pojawia się samotność też często i te wszystkie problemy, które tutaj zostały przez państwa wymienione. I czy wtedy nie powinno być takiej przestrzeni aktywowania w sposób szczególny seniorów, bo mamy bardzo wiele miejsc, możliwości dzisiaj szczególnie, o tym możemy powiedzieć, gdzie ten senior jest zachęcony do tego, żeby nadal cieszyć się pełnią życia w każdej jego minucie.
Emeryci, emerytki z naszego środowiska zawsze ten czas przechodzenia, mówię akurat o naszym środowisku, rzeczywiście odczuwają bardzo boleśnie, bo nagle kończy się coś i trudno z tym czasem sobie poradzić. Rzeczywiście w tych miejscach, o których wspominaliśmy, te formy aktywności są tak przeróżne. No i w wieku dojrzałym można na pewno znaleźć pasje, o których nie mieliśmy pojęcia. Wiem, jak doskonałe zajęcia są organizowane w tym domu dziennego pobytu seniorów. Doskonale się tam bawią i to, co zaznaczają, że są otoczeni osobami w podobnym wieku. To też jest dla nich ważne. Oczywiście, jeżeli zdrowie pozwala, te aktywności muszą być stosowne do wieku, do możliwości. Sami pewnie mamy już starszych rodziców i obserwujemy to i naprawdę zawsze lubiłam osoby starsze. Pewnie stąd ta specjalizacja, bo zupełnie nie była podyktowana moją jakąś praktyką zawodową, tylko zainteresowaniami, tak, psychiatria i geriatria, ulubione dziedziny, to powiem, że obserwując to rzeczywiście możliwości jest mnóstwo. Jak słyszymy przez tai chi, po taniec, to są aktywności, które paradoksalnie są nowe dla tych osób, ale mogą być ciekawe, pasjonujące, rozwijają, zabezpieczają tą potrzebę obecności drugiego człowieka.
Mogą odkryć nowe pasje.
Nowe pasje, zdecydowanie.
W Kaliszu funkcjonuje też Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy bardzo aktywnie uczestniczą właśnie w różnych wykładach, w różnych wydarzeniach. Istnieje również Kaliska Rada Seniorów. Ostatnio Kaliska Rada Seniorów organizowała wspaniałe wydarzenie, jak topienie marzanny, które zgromadziło naprawdę bardzo wielu seniorów, którzy później bardzo dobrze też się bawili na tym wydarzeniu. Jest klub seniora, chociażby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w klubach osiedlowych jest dużo miejsc takich spotkań, ale myślę, że też w wielu parafiach funkcjonują takie miejsca, gdzie osoby starsze mogą się spotykać, gdzie mogą działać. To są chociażby, z moich obserwacji wynika, koła różańcowe, gdzie wielu seniorów jest i dla tych osób jest to też sposób spędzania wspólnego czasu, spotkania z innymi członkami Żywego Różańca, wymiany tajemnic. To są takie aktywności, które pobudzają też do działania seniorów i dają im siłę do różnych aktywności.
I one są bardzo ważne w tym takim zabezpieczeniu, kiedy jeszcze, tak jak pani tutaj powiedziała, możemy zadbać o ten aspekt zdrowotny, kiedy jeszcze siły pozwalają, to właśnie takie aktywności pobudzają do tych dobrych działań.
Tak, pamiętajmy o tym, że aktywność przedłuża młodość, tak? Ćwiczenie mózgu przez chociażby, nie wiem, uczenie się wierszy, czytanie tekstów różnych pisanych, czytanie książek, poezji, pobudza nasz mózg do pracy z taką gimnastyką, która pozwala na to, że mózg dłużej zachowuje sprawność i dłużej funkcjonuje w dobrostanie, dłużej zachowujemy nasze zdrowie.
Będąc już właśnie seniorem, mamy też więcej czasu na wyjazdy, na pielgrzymki na przykład organizowane przez nasze parafie. Można wtedy wyjechać na dłuższą pielgrzymkę niż tylko do Częstochowy i to też jest jakaś forma aktywności, bo mamy właśnie czas.
Tak, i to proszę zwrócić uwagę, że jest bardzo potrzebne dla seniorów. My również w swoim środowisku organizujemy takie wyjazdy integracyjne, weekendowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Seniorki nasze chętnie się zapisują i jeżdżą z nami, zwiedzają Polskę i nie tylko, żeby właśnie mieć kontakt, żeby tutaj wspólnie się pobawić, wspólnie spędzić ten czas.
Chciałbym zapytać panią Tai Chi, tak? Pani mówiła. Co to, proszę to rozwinąć, bo to tak egzotycznie brzmi.
Dokładnie. Myślałam, że już nie. Pewnie dla naszych seniorów nie. To rodzaj takiej gimnastyki, można by powiedzieć. Oczywiście to jest podyktowane sztuką walki, ale to nie o to chodzi. Tak? Mhm. To są pewne pozycje, pewien sposób rozciągania się, nawet nie chcę powiedzieć medytacji, bo to się źle kojarzy, ale też uspokojenia, rozciągania i dbania o równowagę. Mhm. Taki rodzaj gimnastyki, można powiedzieć, ale na pewno twórcy tej sztuki obraziliby się na mnie teraz. Aha,
ale to tylko do seniorów? Nie skierowane.
Nie, absolutnie nie.
Nasz program zwykle kończymy zawsze jakimś apelem seniora. No państwo...
raczej apelem do seniora.
Tak, raczej tutaj będzie odwrotnie właśnie. Jaki apel do seniorów? Jak być szczęśliwym? Jak życie senioralne pięknie jeszcze przeżyć?
Pani redaktor tutaj na początku wspomniała, że audycja jest dla seniorów, a my nie jesteśmy seniorami. Póki co nie jesteśmy seniorami, bo mam nadzieję, że będziemy seniorami, że będzie nam dane doczekać tego szczęśliwego czasu. Ja chciałbym zaapelować o tą aktywność fizyczną przede wszystkim, która pozwala na utrzymanie w dobrym stanie aparatu narządu ruchu, to, że te kości będą trochę mniej bolały, że ta sprawność będzie większa, ale to się przełoży również na taką energię do życia, na te endorfiny, które pomogą się zmobilizować, żeby mieć więcej sił do działania.
A ja chciałabym powiedzieć, że dość zamykania się w domach. Nawet jak kończymy specjalizację, to jakby... No, seniorzy mają to do siebie, że się jakoś zamykają i rolą najbliższych, rolą sąsiadów, rolą ludzi w systemie jest wyciąganie ich z domu.
Jeżeli państwo pozwolą, ja bym chciał jeszcze tylko życzyć takiej pogody ducha, która naprawdę będzie tutaj bardzo pomocna w przeżywaniu tego pięknego okresu życia i pasji, która będzie nadawała sens temu życiu.
W dobrym zdrowiu.
Dołączamy się oczywiście, tak, do tych życzeń.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za cenne odpowiedzi. Przypominamy państwu, że Byli z nami pani Danuta Brykowska, pan Marek Przybył, specjaliści pielęgniarstwa geriatrycznego, związani z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.